Psalm 119, wersety od 97 do 105. Oj, jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Przedmiotem dzisiejszego rozważania z serii Aspekty duchowości jest rozmyślanie. W zeszłym tygodniu mieliśmy wstęp do serii, którą będziemy kontynuować przez następnych kilka czy kilkanaście tygodni. W poprzednim tygodniu mówiliśmy, że niewielu chrześcijan dzisiaj poważnie zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mogą mieć bliską społeczność z Bogiem i jak mogą kroczyć blisko z Bogiem. O tym jest ta cała seria. Zwykli ludzie mogą chodzić blisko z Bogiem. Kobiety wychowujące dzieci w domu, mężczyźni pracujący w biurze, studenci uczący się na uczelni, uczniowie w szkole. Zwykli ludzie mogą kroczyć blisko z Bogiem. Wielu ludzi zadaje sobie jednak pytanie, jak? Potrzebujemy, żeby nastąpiła w nas jakaś zmiana. Tylko Bóg może nas zmienić. I to jest najważniejsza zasada, o której mówiliśmy tydzień temu. Tylko Bóg może mnie zmienić. I Bóg zmienia mnie od wewnątrz. Jedyną rzeczą, którą ja mogę zrobić, to otoczyć się środkami, które postawią mnie przed Bogiem. Środkami, poprzez które Bóg będzie mógł działać w mojej duszy. Nie możemy jednak zmienić tych środków łaski w zasady, które należy wypełniać, w szereg przepisów, których spełnienie mogłoby zmienić naszą duszę. Te środki łaski same w sobie nie mają żadnej wartości, ale poprzez te środki uczymy się kroczyć z Bogiem. I jednym z tych środków łaski jest rozmyślanie, nad którym dzisiaj będziemy się zastanawiać. Dzisiaj tylko uchylimy drzwi tego tematu, ale mam nadzieję, że uchylimy te drzwi na tyle szeroko, że będziemy w stanie wśliznąć się do środka. Co Biblia mówi o rozmyślaniu? Biblia ma dużo do powiedzenia na temat rozmyślania. W Starym Testamencie są dwa słowa oznaczające rozmyślanie. I w całym Starym Testamencie są one użyte 58 razy. W fragmencie Psalmu 119, który dzisiaj czytaliśmy, dwa razy jest użyte słowo rozmyślanie. Ale w całym Starym Testamencie występuje ono wielokrotnie. Czytaliśmy, o jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. I czytaliśmy, jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. W pierwszej Księdze Mojżeszowej możemy tak przeczytać. Wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. to słowo, które w naszej Biblii jest przetłumaczone jako pomodlić, w rzeczywistości oznacza rozmyślać. W trakcie tego rozmyślania Izaaka nadjechała jego przyszła żona. Psalm 63 mówi tak: dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Ciebie wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. W tych wersetach jest bardzo bliskie powiązanie pomiędzy radowaniem się Bogiem i tematem rozmyślania. Jak zaczyna się Księga Psalmów? Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Kaznodzieje muszą rozmyślać i każdy wierzący musi rozmyślać. Księga Jeremiasza 20, werset 9 mówi tak: a gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Podobne słowa czytamy w Psalmie 39. Rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim. To jest zaledwie kilka fragmentów ze Starego Testamentu, a takich fragmentów mówiących o rozmyślaniu jest jeszcze więcej niż 50. Nowy Testament o rozmyślaniu mówi trochę mniej bezpośrednio. Kiedy czytamy Ewangelię, 12 razy widzimy, jak Jezus oddala się od reszty ludzi. Co On wtedy robił? Czasem jest konkretnie napisane, w jakim celu Jezus się oddalił. Na przykład, aby całą noc modlić się. Będziemy jeszcze mówili na temat modlitwy. Ale nie tylko się modlił. A w zasadzie, czym była ta modlitwa? Czy to była po prostu lista próśb? Czy co to było? Mamy wiele wskazówek, szczególnie kiedy w wersetach, gdzie mówi nam, że jego codziennym pożywieniem jest Słowo Boże. Nasz Pan bez wątpienia rozmyślał. Staje się to jasne, kiedy czytamy listy apostoła Pawła. To nie jest osoba, która ma powierzchowny stosunek do Pisma Świętego. Nie czyta Pisma jak faryzeusze czy rabini. Ale Jezus poświęca czas i rozmyśla nad tym, co mówi Słowo Boże. To jest zakorzenione głęboko w naturze tego człowieka. Możemy wywnioskować, że Jezus rozmyślał. W tej chwili wystarczy to, żeby zaakcentować potrzebę rozmyślania. Ale Biblia bardzo wiele mówi na ten temat. Czym zatem jest rozmyślanie? Czym ono jest? Niczym skomplikowanym. Żyjemy w czasach gnostycyzmu. Gnostycyzm jest pojęciem, które mówi, że jeśli tylko moglibyśmy znaleźć tą szczególną wiedzę, tą szczególną technikę, ten szczególny sekret, to wtedy mógłbyś się stać tym superchrześcijaninem, którym zawsze chciałeś być. Istnieje wiele form gnostycyzmu. Gnostycyzm był zagrożeniem dla wczesnego Kościoła i dalej jest dla nas zagrożeniem. Świat oferuje dzisiaj wiele form gnostycyzmu. My też czasem poddajemy się takiemu myśleniu. To jest pociągająca myśl, którą ma wielu chrześcijan, że gdzieś jest ten sekret. I jeśli go odkryjemy, to staniemy się zupełnie innymi chrześcijanami niż jesteśmy. Niestety dzisiaj nie odkryjemy żadnego takiego sekretu. Nie ma nic skomplikowanego w rozmyślaniu biblijnym. Można by zdefiniować je bardzo prosto, że rozmyślanie jest słuchaniem Boga. Nie jest to nic mistycznego, nic dziwacznego. Rozmyślanie czy medytacja nie polega na powtarzaniu mantr. Nie jest to żadna kosmiczna świadomość. Bóg, którego wielbimy, przemawia do nas. To jest cudowna prawda zawarta w Biblii. Pan Jezus Chrystus rozpoczął czynić i nauczać. Czy jesteś skłonny uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus wciąż działa, czyni i wciąż naucza? Czy istnieje coś takiego jak nauczanie przez Ducha Świętego? Bóg przemawia, ale czy ty słuchasz? I o tym dzisiaj mówimy. A jeśli słuchasz, to czy słyszysz? W ten sposób podchodzimy do tematu rozmyślania. Chcemy być przyjaciółmi Boga. Niektórzy nosili ten piękny tytuł. Chcemy móc powiedzieć, że Bóg z nami chodzi i z nami rozmawia. Chcemy wiedzieć z codziennego doświadczenia, co to znaczy karmić się słowem życia. Rozmyślanie jest słuchaniem Boga. Chcę to podkreślić, ponieważ to jest ważne, żebyśmy jasno wiedzieli, że nie mówimy o tym samym, o czym mówią współcześni guru. W dzisiejszych czasach istnieje wiele przywódców duchowych, religii wschodu czy New Age, którzy mają dziwne idee. W większości przypadków ich rada jest taka: opróżnij twój umysł, ucieknij od spraw rzeczywistych i od nieszczęsnej egzystencji, która tylko przeszkadza osiągnąć wyższy stan uduchowienia. I uczą technik, w jaki sposób opróżnić umysł. Na przykład należy rozmyślać o gwoździu albo o pępku albo o czymkolwiek. Ale cel jest taki, żeby o niczym nie myśleć i wyłączyć świadomość. Natomiast biblijne rozmyślanie jest przeciwnością tego. Naszym celem jest wypełnienie umysłu, a nie opróżnienie go. Jesteśmy przemienieni odnowieniem umysłu. Rozmyślanie jest słuchaniem Boga, a następnie kroczeniem z Bogiem w konkretnej rzeczywistości codziennego życia, do którego zostałeś powołany, by żyć w umyślnym czy zamierzonym posłuszeństwie. Nie jest to coś bardzo skomplikowanego. Nie trzeba mieć do tego żadnych specjalnych darów, a tym bardziej nie trzeba mieć żadnych specjalnych duchowych doświadczeń czy doznań. Należy się takim ideom przeciwstawić i je odrzucić. Rozmyślanie biblijne nie jest oddzieleniem się ani ucieczką od codziennego życia. Prawdziwa pobożność nie odwraca ludzi od świata, ale umożliwia im lepiej w nim żyć i starać się go naprawić. Owocem rozmyślania jest to, że wierzący człowiek chodzi z Bogiem jako mąż, jako żona, jako sąsiad, jako kolega, jako uczeń czy nauczyciel. Ta osoba chodzi z Bogiem w rzeczywistości codziennego dnia. Rozmyślanie to dyscyplina, która prowadzi do nawyku. A nawyk kształtuje charakter. I o tym dzisiaj mówimy. Ale współczesne umysły, współcześni ludzie często boją się takiego sposobu myślenia. Naszym problemem i problemem dzisiejszych czasów jest to, że Często, przeważnie chcielibyśmy, żeby ktoś za nas wykonał duchową pracę. To był problem również Izraela. Tak bardzo pragnęli doświadczać Boga, że kiedy Bóg rzeczywiście przemawiał do nich z góry Synaj, powiedzieli: nie chcemy, żeby Bóg przemawiał do nas, niech mówi do Mojżesza, a on nam przekaże słowo. Taki sam był problem Izraela, kiedy zapragnęli króla. Bóg rządził nimi bezpośrednio, teokratycznie, ale Izraelici nie chcieli tego. Chcieli, aby jakiś człowiek w imieniu Boga rządził nimi, władał nimi, był ich królem. Dlatego między innymi rzymski katolicyzm wymyślił stan duchowny czy kapłaństwo, bo ludzie boją się bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Łatwo jednak wskazywać palcem na innych, ale nam również się to przytrafia. Czasem ludzie proszą, aby się o nich modlić. Mówię teraz o niewierzących, którzy z jakiegoś powodu proszą, aby się o nich pomodlić. Ale trzeba zadać pytanie, dlaczego nie chcą się pomodlić sami za siebie? Dlaczego chcą, żeby się za nich pomodlić, jeśli nie chcą sami za siebie się modlić? Myślą, że ktoś inny, najlepiej jakiś duchowny, może to za nich zrobić lepiej. Czy że w ogóle może to za nich zrobić? Niektórzy chcą, żeby cała ich duchowość kształtowała się na spotkaniach, na które uczęszczają. Spotkania są bardzo ważne, ale żeby całe swoje duchowe życie, całą społeczność z Bogiem kształtować na spotkaniach, to jest podobne do proszenia kogoś innego o modlitwę. Wielu ludzi zrobiłoby cokolwiek, byleby nie zostać sam na sam z Bogiem. Dlatego ten temat jest tak bardzo ważny. To, jacy jesteśmy, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem, to takimi naprawdę jesteśmy. Świat czasem mówi, że jesteś taki, jaki jesteś, kiedy jesteś w samotności, kiedy jesteś sam. Ale naprawdę jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, kiedy znajdujemy się w samotności z Bogiem. I nikt nigdy nie kroczył z Bogiem, jeśli Go nie słuchał. Rozmyślanie jest słuchaniem Boga. Jak się za to zabrać? Widzieliśmy już, co Biblia mówi o rozmyślaniu i czym jest rozmyślanie. Nasz trzeci punkt dzisiaj mówi o tym, jak się do tego zabrać. Francuzi podobno mają takie przysłowie, które mówi, że kowalem stajesz się, pracując na kowadle. Na pianinie uczysz się grać, grając na nim. Na skrzypcach uczysz się grać, grając na skrzypcach. A rozmyślać uczysz się, rozmyślając. Podam kilka sugestii, które, jak wspomniałem w zeszłym tygodniu, nie są sztywnymi regułami, nie mogą być sztywnymi regułami, ale są wyłącznie sugestiami. Po pierwsze, aby wyrobić w sobie jakiś nawyk, należy zacząć narzucać czy wymuszać na sobie robienie czegoś. Dyscyplina, którą sobie narzucamy, z czasem staje się zwyczajem, przyzwyczajeniem, które prowadzi do budowania charakteru. Celem naszego rozmyślania ma być nowy sposób życia. Dążymy do życia przepełnionego kontemplacyjną modlitwą. Uczymy się tego, czym jest chodzenie z Bogiem, modlenie się bez przestanku, dziękowanie za wszystko i robienie wszystkiego na chwałę Bożą. Chcemy, żeby nasze życie było skoncentrowane na niebie. Na naszej drodze stoi wiele przeszkód. Jedną z nich jest hałas. Inną przeszkodą jest pośpiech. Kolejną przeszkodą jest tłum. Tak więc na początek powinniśmy oddalić się od hałasu. Aby zacząć, powinniśmy się zatrzymać i uciec od pośpiechu. I aby zacząć, powinniśmy oddalić się od tłumów. Naszym celem jest to, abyśmy mogli rozmyślać ciągle, ale gdzieś musimy zacząć i musimy zacząć poprzez narzucenie sobie czegoś. Można zacząć wyznaczając sobie konkretny czas. Ten czas nie będzie taki sam dla każdego. Ale zacznijmy od wyznaczenia sobie konkretnego czasu. Można rozpocząć od znalezienia miejsca. Za tydzień będziemy mówili o samotności, więc wrócimy do tego tematu. Znajdź miejsce, w którym nic nie będzie ciebie rozpraszało. Każdego z nas rozpraszają inne rzeczy. Niektórych będą rozpraszać odgłosy, kogoś innego będzie rozpraszać włączony komputer czy komórka. Kogoś innego mogą rozpraszać książki na półce, których jeszcze nie przeczytał. Jan Wycliffe podobno czytał komentarz Matthew Henry'ego na kolanach. Sądzę, że niewygodna pozycja dla większości z nas byłaby jednak rozpraszająca. Ale on przy tym się skupiał. Próbujemy wykształcić w sobie charakter, ale najpierw musimy mieć nawyk. Ale żeby coś stało się nawykiem, to musimy narzucić sobie robienie tego i zapewnić czas i miejsce wolne od rozpraszaczy. Musimy zdawać sobie sprawę, że istnieją różne formy rozmyślania. Najwyższą i najlepszą jest rozmyślanie nad Słowem Bożym. Wielu kaznodziejów twierdzi, że hebrajskie słowo rozmyślać pochodzi od słowa przeżuwać, że posiada ten sam korzeń. I to jest dobra ilustracja. Wyobraź sobie kawałek pysznego ciasta, albo jeśli ktoś woli, kruchy wołowy stek, doskonale ugrillowany. I są dwa sposoby. Można bardzo szybko zjeść i mieć nadzieję, że będzie dokładka, ale dokładki nie ma. Pozostaje więc drugi sposób. Trzeba jeść bardzo powoli i przeżuwać, aż poczuje się całą pełnię smaku i wyssie się wszystkie soki. I powoli delektujesz się tym kęsem, aż już nie będzie miał więcej smaku. I na tym polega rozmyślanie nad Słowem Bożym. Możesz spędzić cały czas na jednym fragmencie, a może nawet spędzisz cały tydzień nad jednym fragmentem. Może się zdarzyć, że dużo czasu spędzisz zastanawiając się nad jednym pojedynczym słowem. Czymś, co czasem boimy się używać, a czym Bóg nas obdarzył, jest wyobraźnia. Biblia jest bardzo interesującą księgą. W opisach mamy przeważnie jednak bardzo mało szczegółów. Być może jest to celowe. Kiedy opowiadasz jakąś historię, to starasz się przekazać jak najwięcej szczegółów. Ale kiedy Biblia przedstawia jakiś opis, to zwykle daje nam mało szczegółów. Wystarczająco dużo, żeby pobudzić naszą wyobraźnię, ale za mało, żeby bez używania jej zrozumieć ten fragment. Bóg chce, abyśmy używali naszej wyobraźni. Zostaliśmy nią obdarowani przez Boga. Jest ona skażona, jak każda inna umiejętność czy zdolność, ale powinniśmy jej używać. Powiedzmy, że rozmyślasz nad 6 rozdziałem Ewangelii Jana i dochodzisz do fragmentu, do opisu nakarmienia 5000. Możesz użyć wszystkich zmysłów. Przeczytaj ten fragment i zobacz te tłumy. Zobacz zieloną trawę. Dlaczego akurat pojawił się w tekście ten szczegół? Zielona trawa. Zobacz uczniów. Zobacz, jest grupa uczniów i dyskutują między sobą. Przy jednym z nich stoi chłopiec. I ten uczeń prowadzi chłopca do Jezusa. Nie musisz wyobrażać sobie, jak Jezus wyglądał, chociaż to nie będzie możliwe, żeby nikogo sobie nie wyobrazić. Zobacz, jak ludzie siadają w grupach. Zobacz to. Niektórzy siadają w grupach po 50 osób, inni w grupach po 100 osób. To jest w tekście. Zobacz to oczami wyobraźni. Teraz Jezus modli się i błogosławi jedzenie. 12 uczniów roznosi chleby i ryby. Czy widzisz, ile każdy z nich ma w rękach? 5 chlebów i 2 ryby. Jaki kawałek chleba ma każdy z uczniów? Każdy ma mniej niż pół małego bochenka chleba. Zobacz tłum, który je. Jezus wydaje polecenie, a uczniowie zbierają resztki. Jesteś tam. Możesz słyszeć rozmawiający tłum. Jak podejdziesz bliżej, to może usłyszysz, o czym rozmawiają. Może rozmawiają o małym chłopcu, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Może usłyszysz, jak Jezus wydaje polecenie uczniom, żeby pozbierali resztki okruchów. Słyszysz, jak ludzie planują ogłosić Jezusa królem. Czujesz, jak świeci słońce, dotykasz trawy. Czujesz zapach i smak chleba i ryb. I czujesz zapach wody, jeziora. Myślę, że to może być pomocne ćwiczenie. To czyni czytanie Biblii przyjemną czynnością. Możesz uczestniczyć w stworzeniu, być na świecie, kiedy świat jeszcze nie miał formy i był pustką. I możesz usłyszeć cudowny głos: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Możesz tam być. Możesz stanąć nad brzegiem Morza Czerwonego i poczuć silny wiatr, który tak mocno wiał, że mógł się przewrócić. Ale ten silny wiatr nie rozwiał chmury, która prowadziła lód, ani nie ugasił ognia, który ich prowadził w nocy. I ten wiatr tak mocno wiał, że rozdzielił morze. Możesz być wśród pasterzy na łące judejskiej wypasających owce. Zobacz miny na ich twarzach, kiedy zobaczyli anioła pańskiego i chwałę Pana jaśniejącą naokoło nich. Możesz stać na Górze Oliwnej i patrzeć na Jezusa wstępującego w obłoku. To jest rozmyślanie. Możesz iść drogą do Damaszku. Możesz być z uczniami na statku podczas burzy. Możesz odwiedzić Pawła w więzieniu. Bóg oczekuje, abyśmy używali naszej wyobraźni i czerpali radość z naszej wyobraźni i abyśmy ją rozwijali w granicach dopuszczonych przez Biblię. Rozmyślaj nad Biblią, kiedy ją czytasz. Czy wyobraźnia może nam pomóc, czytając listy? Postaw się na przykład jako adresat listu. Zobaczmy na przykład list do Rzymian, 5 rozdział. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A teraz postaw się ty w tej księdze i spersonalizuj ją. Usprawiedliwiony tedy z wiary, mam pokój z Bogiem przez Pana mojego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też ja i inni chrześcijanie mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której i ja i inni wierzący stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Możemy pójść dalej. Weź na przykład zwrot mamy dostęp. Co to tak naprawdę znaczy? Jakie jest przeciwieństwo tego? Jaki jest obraz ze Starego Testamentu? Co to może znaczyć, kiedy się modlę? Co to znaczy w kontekście zgromadzenia zboru? Co to znaczy dla mnie, kiedy jestem w pracy? Co to znaczy, mamy dostęp? Dlaczego jest to użyte w czasie teraźniejszym? To jest rozmyślanie. Przeżuj to i wysij wszystko z tego tekstu. Czym jest ta łaska, w której stoimy? Dlaczego to się nazywa łaska? Dlaczego jest użyte słowo stoimy? Dlaczego to jest powiedziane tak, a nie inaczej? Dlaczego w tej kolejności, a nie w innej? Co to znaczy w codziennym naszym życiu? To jest rozmyślanie. Postaw się w tej księdze i zastanawiaj się nad wszystkim, co ma znaczenie. Rozmyślanie nad Słowem Bożym jest czymś wspaniałym. Rozmyślać można również nad stworzeniem. Wyjdź na zewnątrz, popatrz na ptaki na niebie, na słońce, na księżyc, na gwiazdy. Rozmyślanie nad stworzeniem nie ma pożytku w oderwaniu od Biblii. Zerwij kwiat i popatrz na niego z perspektywy dziecka Bożego. Obejrzyj jego cudowną symetrię, piękno, poczuj zapach i niech to się wryje w twoim umyśle. Posłuchaj ptaków, co one robią. Stań na górze i popatrz na zapierający dech w piersiach widok i pomyśl sobie, to jest świat mojego Ojca. Śpiewaliśmy pieśń dzisiaj. Piękne są pola, ozdobniejsze lasy, gdy je zdobi wiosny kwiat. Piękny jest księżyc, pięknie świeci słońce. Autor tej pieśni rozmyślał nad stworzeniem, nad cudownością stworzenia w kontekście tego, co mówi Biblia. Można również rozmyślać nad wydarzeniami, ponieważ wydarzenia również są w rękach Bożych. Wszystko sprawuje według zamysłu woli swojej. Nie jesteśmy prorokami, nie jesteśmy w stanie bezbłędnie interpretować wydarzeń, ale możemy zadawać sobie pytania. Czy jest coś, czego Bóg chce, abym się nauczył? Czy jest coś, co Bóg chce, aby Kościół, Jego ludzie się nauczyli poprzez jakieś wydarzenia? Musimy być ostrożni, bo w mediach zawsze znajdziemy interpretację wydarzeń. Musimy być wyczuleni na propagandę polityczną czy społeczną. Zadawajmy sobie pytania. Czy jest coś, co Bóg chce, abym nauczył się z ostatnich ataków terrorystycznych? Czy można się czegoś nauczyć z napływów uchodźców muzułmańskich do Europy? Jeśli chcemy być solą ziemi i światłością świata, to musimy zadawać sobie takie pytania. Czy chcesz chodzić blisko z Bogiem? Czy możesz to zrobić bez poważnego zastanawiania się nad sposobem, w jakim rozmyślasz nad Słowem Bożym? Zastanów się nad tym poważnie i wypracuj w sobie Boży charakter. Amen.